Chwała Bogu, bracia i siostry, a świętym Bożym łaska i pokój. Temat, który wybrałem dzisiaj na rozważanie, to jest temat, który wierzę, że w każdym z nas pracuje od momentu, kiedy poznaliśmy Pana Jezusa. I Bóg w swej łasce objawia nam swoją łaskę. I zaskakującym kiedyś stało się dla mnie to, że tą łaskę można pomnożyć. Że łaska, którą poznaliśmy, może być w naszym życiu pomnożona. I od tego fragmentu chciałbym zacząć. Jest on motywem przewodnim dzisiejszego słowa. W drugim liście apostoł Piotr w pierwszym i drugim wersecie napisał tak. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Niech będą wam pomnożone dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa naszego Pana. Chciałbym pomodlić się o to, aby Ojciec Chwały, cudowny Bóg, który przez swoją sprawiedliwość, dobroć i łaskę sprawił, że dzisiaj tutaj jesteśmy, przed Jego obliczem. Ojcze, ja proszę Cię, abyś Ty dzisiaj przez swoje słowo pomnożył nam tą łaskę, która jest w Chrystusie Jezusie dla naszego zrozumienia, zbawienia, radości i dla oddawania Tobie chwały. Abyśmy dzisiaj poznali Ciebie lepiej, Ojcze nasz i Panie Jezu. Abyśmy dzisiaj ujrzeli głębię tej wspaniałej łaski, którą nas hojnie obdarowałeś. Obdarzasz i będziesz obdarzał aż do dnia swojego powrotu, którego jesteśmy dzisiaj tydzień bliżej. Panie, chcemy oddawać Tobie chwałę i słuchać Twojego słowa, aby zachwycić się dzisiaj nim na nowo. Aby zachwycić się tą łaską, którą nas obdarowujesz. I jeszcze głębiej być wdzięcznymi Tobie, być radosnymi i oddawać Tobie chwałę. Tobie święty, oddajemy ten czas. Prosimy Cię, abyś Ty, Panie, sam przez swoje słowo dzisiaj nakarmił nas. Amen. Kiedy jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj o temacie chwały, to czytaliśmy prolog Ewangelii Jana i dzisiaj też chciałbym kawałeczek z tego prologu przeczytać jako swoisty wstęp do rozważania na temat łaski. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 14 do 18 wersetu mówi tak. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Potem 16 werset. Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę za łaską. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Kiedy rozmyślałem nad tym fragmentem, to do pierwszego fragmentu przyszedł mi drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Jest powiedziane tutaj, apostoł Jan pisze, że łaska stała się. Ona stała się, ona się urzeczywistniła, ona stała się ciałem i mogliśmy zobaczyć łaskę Bożą w nowym wymiarze. Ci, którzy wiedzieli o Ewangelii wcześniej, bo była ona głoszona przecież od pierwszej księgi rodzaju, że przyjdzie ten, który wybawi lud. Ci mogli zobaczyć tą łaskę, że ona się urzeczywistniła, stała się rzeczywistością w osobie Jezusa Chrystusa. Jeśli nasze zrozumienie łaski zatrzymało się tylko w tym momencie, że zobaczyliśmy Jezusa albo zobaczyliśmy Go ukrzyżowanego, to apostoł Jan idzie dalej i mówi, z Jego pełni myśmy wzięli łaskę za łaską. Na każdy dzień naszego życia, z miejsca pełni Chrystusowej, możemy brać i czerpać łaskę za łaską. On jest pełny łaski. Absolutnie pełny łaski. Nie ma w nim sądu, jest pełnia łaski. Bo oto mamy czas łaski. On objawił Boga. Mamy tutaj napisane w wersecie 18. Boga nikt nigdy nie widział, objawił go On. Jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Ja myślę, że to jest tak potężna łaska, że wielu ludzi, którzy czytali o Bogu, słyszeli o Nim, dowiadywali się, być może prorocy do nich mówili na przestrzeni dziejów i lat. Jezus przyszedł objawić Boga, aby każdy mógł poznać Boga głęboko, doświadczyć Go przez Ducha Świętego, aby On mógł być jedno z Bogiem. To jest łaska, o której wielu ludzi nawet nie śniło marzyć i myślę, że my też kiedyś nie śniliśmy marzyć o takiej łasce, że nie tylko będą nam na sądzie darowane jakieś długi i grzechy, ale że będziemy mogli poznać Boga osobiście i być napełnieni Jego Duchem. Jaka potężna jest to łaska. A jak potężna jest ta łaska, że On objawił się jako Ojciec. Czyż nie jest to potężne dzieło? Czyż nie jest to potężna prawda? Czy nie jest to potężna rzeczywistość, że Bóg Wszechświata jest Ojcem naszym? Że zrodził nas przez słowo prawdy i przez słowo łaski, które jest w Jezusie Chrystusie. I myślałem sobie, i dzisiaj jeden brat powiedział, że w niektórych przekładach nawet słowo łaska zastąpione jest słowem przychylność. Że często słyszę, że słowo łaska jest określane jako niezasłużona przychylność. Ale niezasłużoną przychylność to ja mogę bratu tutaj okazać i ktoś może nazwać to łaską. Ale jeśli chcemy zobaczyć prawdziwą definicję łaski, to musimy spojrzeć na Chrystusa. I to wszystko, reszta będzie tylko jakby cieniem tej łaski albo odbiciem tej łaski. To będą nasze małe rzeczy w porównaniu do tej, którą On obdarował nas w Jezusie Chrystusie. 2 tygodnie temu, kiedy siostra Teresa czytała tutaj z Księgi Rodzaju o tym, kiedy ludzie zgrzeszyli, a potem spletli sobie z liści figowych przepaski. Duch Święty pokazał mi inny werset, w którym też jest mowa o splecieniu. Zaraz do niego dojdę. Ale myślałem o tym przez te 2 tygodnie i modliłem się, jak potężna to rzecz, kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli i zrobili sobie przepaski. Ostatnio nawet mieliśmy rozmowę, czemu zawsze te przepaski są na biodrach, skoro nigdzie nie ma tego, Biblia nie mówi o tym. Być może mieli je na oczach, a być może mieli je na sercu, być może schowali się gdzieś, bo zobaczyli prawdę. Ale to nam kojarzy się wstyd z nagością taką, jaka jest dzisiejszym. Nie wiemy, z jaką kojarzyło się wtedy. I nie wiemy, jak zareagowali w swoich sercach. Wiemy jednak, że zareagowali tak, że nie było tam pokuty. Był wstyd z powodu grzechu. Ale nie było tam pokuty, nie było tam ukorzenia się przed Bogiem. Ale jeden zrzucił winę na drugiego. I przekleństwo spadło na całą ziemię. Bóg powiedział, że będzie przeklęta cała ta ziemia, będzie rościć ciernie i osty. I kiedy siostra czytała 2 tygodnie temu tutaj słowo przed nabożeństwem, tak bardzo dotknął mnie werset, który znajdziemy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. od 27 do 30. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Tam zgromadzili wokół Niego całą kohortę. Rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatną pelerynę. Wbili Mu też na głowę splecioną z cierni koronę. A do prawej ręki wcisnęli kawałek trzciny. Następnie klękali przed Nim i drwili: witaj, Królu Żydów. Pluli przy tym na Niego i bili trzciną po głowie. Gdy już mieli dość wyśmiewania, zdjęli z Niego pelerynę, ubrali Go w Jego własne szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. Pierwsi ludzie spletli sobie liście figowe, żeby ukryć się przed Bogiem. Ale Ten, który stał się za nas wstydem i grzechem, pozwolił, żeby inni ludzie upletli koronę cierniową na Jego głowę. żeby ci, którzy byli przeklęci, żeby ci, których sam Jezus nazywał synami diabła, kiedy dyskutował z faryzeuszami, religijnymi ludźmi, On pozwolił, żeby to oni upletli koronę na Jego głowę i wcisnęli ją na Niego. Jeśli chcemy zrozumieć słowo łaska, to musimy zrozumieć, co wtedy się stało. Jeśli chcemy zrozumieć, że Jezus oddał swoje życie za całą ludzkość, aby wymazać to, co pierwsi ludzie uczynili, że On stał się za nas wstydem, przekleństwem, stał się za nas grzechem, abyśmy w Nim byli usprawiedliwieni. Jeśli zrozumiemy to, to będziemy w dobrym miejscu, żeby wejrzeć w tą tajemnicę, którą jest Chrystus i zbawienie, które nas dotyczy. W Rzymian 5 apostoł Paweł rozwija tą myśl dotyczącą pierwszego Adama i tego, który jest nazywany czasem drugim Adamem bądź ostatnim Adamem, czyli Chrystusa. W Rzymian 5 od 15 do 21 czytamy. Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tylu łaska Boża i dar tej łaski, wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo natomiast wkroczyłoby pomnożyć upadek, gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Tak, aby jak grzech panował, sprowadzając śmierć, łaska panowała, niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jezus został osądzony na krzyżu. I przy okazji rozważań tutaj świątecznych mówiliśmy o tym, że czasem Bóg wykonuje swój plan rękoma innych ludzi. Że niezbadane są wyroki boskie dla tego świata, ale one muszą być zbadane i badane przez Jego świętych, aby potrafili rozpoznać czas, miejsce i rzeczywistość Bożego Królestwa. Zobaczcie, kiedy Bóg przeklął ziemię i wygnał ludzi z raju, to można powiedzieć, że spadła na nich kara za grzech. Ale kiedy oni włożyli koronę cierniową z przekleństwa ziemi na głowę Jezusa, to oni osądzili kogo? Boga. Jezus powiedział, mi nikt życia nie oddaje, ja sam je kładę i my o tym wiemy. Ale świat szydził i śmiał się z tego. Bo oto ten, który podawał się za Syna Bożego, zginął jak zwykły zbrodniarz. Ale Słowo Boże uczy nas, że Boże plany są daleko wyżej niż ludzkie i myśli daleko bardziej niż ludzkie, ale On swoim świętym daje je poznać. To niesamowite, że zamiast tego świętego i doskonałego Bożego Syna, tam na krzyżu, powinien wisieć każdy z nas. Tą cierniową koronę, ten grzech cały, powinien wycierpieć każdy z nas. I tutaj mamy definicję łaski. To nie niezasłużona przychylność. To życie za życie. Życie świętego za życie grzesznika. Życie Boże za życie ludzkie. Aby sprawiedliwość Boża i łaska Boża wykonała się dla człowieka. I aby on był jedynym źródłem naszej chluby, że to On wykupił nas od przekleństwa. I dzisiaj niesamowita rzecz jest taka, że kiedy wszedłem tutaj, to siostra Teresa znowu czytała fragment, który jest u mnie w dzisiejszym konspekcie. To jest list do Koryntian, 2 rozdział. Nie będę czytał całości, chcę tylko w 2 rozdziale przeczytać wersety od 6 do 8. Nawet od 5. Apostoł pisze, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. O mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. Czyż to nie jest aktualne w dzisiejszym świecie? Możni tego świata zdobywają kosmosy, a nie rozpoznają Bożego Syna. My głosimy mądrość Bożą, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Nie ukrzyżowano by Pana chwały, gdyby świat rozumiał, kim jest Chrystus. Ale Bogu niech będą dzięki, że w swej łasce powołał nas do nowego życia, usprawiedliwił nas i powołał, abyśmy żyli dla Jego chwały. Oto jest mądrość Boża. Tylko takiej szukajmy. Kiedy na polach betlejemskich, tam w Betlejem rodził się Jezus, o czym mówiliśmy przy okazji świąt i który każdy wie, przyszli powitać Go pasterze, dlatego, że były to pola, na których wypasano owce. To były pola, na których były owce i z tych owieczek wybierano jedną doskonałą bez skazy, aby złożyć ją w ofierze w świątyni. Wśród tych owiec, w tym miejscu, urodził się doskonały Boży Baranek. I ten doskonały Boży Baranek, bez skazy, został złożony na ołtarzu krzyża przez tych, którzy nie rozpoznali, że jest Panem chwały. Boży plan został zrealizowany rękami bezbożnych, jak powiedział też apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy. I wypełniło się dokładnie tak samo to słowo, jak wtedy, kiedy było powiedziane, Kajfasz powiedział, krew Jego na nas i na dzieci nasze. Powiedział to, a nie rozumiał, o czym mówi, ale Duch Boży, który był w nim, to zakomunikował, tą prawdę całemu światu, że oto krew Jego na nas i na dzieci nasze. Tak tutaj ukrzyżowano Pana chwały, nie rozumiejąc, co się dzieje. Ludzie grzechu osądzili Bożego Syna, a Bóg odebrał sobie z tego chwałę, kiedy Chrystus zmartwychwstał i doskonała ofiara została złożona raz na zawsze. W liście do Tytusa, 2 rozdziale, czytamy, rozwijając tą myśl. Od Tytusa, 2 rozdział, od 11 do 14, czytamy tak. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. Ta łaska jest zbawienna dla wszystkich ludzi. Czasem na pewno każdy z was spotyka się z sytuacjami, że ktoś, kiedy głosimy Ewangelię, mówi, ja widzę, że ty masz tą łaskę. No, widać, ja jej nie mam. Jakie to kłamstwo, jakie to potworne kłamstwo, które jest w tym świecie, że Chrystus jest niedostępny dla kogokolwiek. Każdy z nas, który spotka się z takim tokiem rozumowania, musi natychmiast powiedzieć, nie, to nieprawda. Objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. Ta łaska ma na imię Jezus i możesz Go poznać i doświadczyć tego realnie. Ja nie jestem wyjątkowy. Ja tylko zdałem sobie sprawę, że jestem grzesznikiem. Na tym polega moja wyjątkowość. Jeśli ty wiesz, że w twoim życiu jest grzech, to chcę ci powiedzieć, że ta łaska jest dostępna dla ciebie. Ta łaska jest dostępna dla każdego człowieka. Spójrz na Jezusa. Zobacz tą cierniową koronę, zobacz ten krzyż, zobacz ten ból, zobacz tą śmierć i zobacz to zmartwychwstanie. A zajaśnieje ci Pan chwały. Do czego On nas powołał? On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność. Na szczególną własność. Ta łaska, która nas zbawiła, nie jest miejscem, w którym Bóg zostawił nas pod krzyżem i powiedział, a teraz sobie radź. Ale ta łaska jest jedna za drugą płynie z Jezusa Chrystusa na każdy dzień naszego życia. Korzystaj z tej łaski. Rozkoszuj się nią. Kiedy czytamy listy apostolskie, mnóstwo z nich zaczyna się słowami łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój. Zdajcie sobie sprawę jeszcze bardziej, jak wielka to łaska i niech pokój Boży zagości w waszych sercach, w waszym życiu. Do każdego zboru prawie jest pisane łaska wam i pokój. Niech się wam pomnożą. Zobaczcie ją, ujrzyjcie ją głębiej. A kiedy listy apostolskie się kończą się często słowami łaska wam i pokój. Niech będzie łaska z wami naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy myślałem, który z tych fragmentów, znalazłem ich 20, przeczytać, to dotknął mnie fragment, którego się nie spodziewałem. Apokalipsa, 1 rozdział. 1 rozdział, objawienia świętego Jana. 1 rozdział, wersety 4-6. Czytamy. Jan do 7 kościołów położonych w Azji. Niech wam towarzyszy łaska i pokój. Darzy nimi ten, który jest, który był i który nadchodzi. 7 duchów, które są przed Jego tronem oraz Jezus Chrystus, wierny świadek, pierwszy zmartwychwstały i władca królów ziemi. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów, uczynił nas królestwem i kapłanami Boga swojego Ojca, Jemu niech będzie chwała. Do Niego niech należy moc na wieki. Kiedy myślałem sobie o tych wspólnotach Apokalipsa, nie wiem czy wy, ale ja przez lata miałem drżenie, jak miałem otworzyć Księgę Apokalipsy. Co to będzie? Straszne rzeczy. Będą plagi, sądy i inne rzeczy. I czytamy listy do 7 zborów i wiemy, że nie było tam dużo dobrego. Czytamy o tym, że Pan Jezus mówi, nawróć się, wróć do pierwszej miłości, pozbądź się tego, zrezygnuj z tego grzechu. I całą masę mamy listę napomnień, ale zaczyna się to tym, że łaska i pokój jest dla was dostępne. Abyście mogli przez to przejść, abyście mogli odrzucić te rzeczy i abyście wiedzieli, że jest łaska i pokój, zanim przyjdzie dzień sądu. Jest dzień łaski. I Boży lud musi nauczyć się korzystać z tej łaski. W Rzymian 6,14 czytamy o jednym z aspektów, dla którego mamy żyć. Kto chciałby zgłębić temat, polecam cały 6 rozdział listu do Rzymian. Ale ja chcę tylko jeden werset dzisiaj. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. On nie tylko umarł dla twojego zbawienia, ale mówi, że na czas twojego pielgrzymowania po tej ziemi grzech nie będzie nad tobą panował. On nie ma mocy, bo każdy musi zdać sobie sprawę, że nie jest już pod prawem, lecz pod łaską, która jest w Jezusie Chrystusie. W środę brat Sławek mówił o tym z listu do Galacjan, więc też zachęcam do odsłuchania. Ja chcę tylko powiedzieć o tym, o czym mówiliśmy przy okazji świętości, że dla ludu Bożego nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest łaska. Że Chrystus wstawia się za nami w czasie rzeczywistym. To jest olbrzymia łaska. Grzech nie ma mocy, aby panować. To jest olbrzymia łaska. Gdy korzystamy aktywnie z tej łaski, co to znaczy aktywnie? To znaczy, że zaczynamy przyjmować ją od Boga, wierząc, że ona jest mocą do naszego nowego życia. Ona jest mocą wyposażającą nas do tego, ponieważ grzech został osądzony i rozbrojony, więc nie ma już mocy w naszym życiu, ale łaska ma moc. Ja wiem, że to, co mówiłem też jakiś czas temu, że mowa o staraniu się jest łatwiejsza do przyjęcia dla człowieka. Kiedy mówimy zrób to, zrób tamto, postaraj się bardziej, to wtedy myślimy, jestem w stanie to zrobić. Ale mamy taki przykład, kiedy Pan Jezus powiedział, że uderzą pasterza i owce się rozbiegną i że wszyscy się wyprą. I ten najbardziej wygadany powiedział, ja na pewno nie. Ja na pewno nie. I Pan Jezus powiedział, tak, jeszcze zanim kogut zapije, trzy razy się mnie wyprzesz. Choćby inni, ja nie, jestem gotów na śmierć. Jest powiedziane, że wszyscy dokładnie powtarzali to samo, bo już złożyli swoją ufność w swojej sile. Już poznali Jezusa i stwierdzili, teraz to Panie Jezu, my tutaj zawojujemy świat. Ale jeśli Bóg mówi do nas, że nic bez Niego nie jesteśmy w stanie uczynić, jeśli mówi nam, że za rogiem czai się niebezpieczeństwo, to nie mówi po to, żeby nas przestraszyć, tylko żebyśmy całą swoją ufność złożyli w Jego łasce, że nas przez to przeprowadzi, że nas umocni. To zrozumienie czynów jest łatwiejsze, bo osadza się na człowieku, a to zrozumienie łaski jest obrazą dla naszego umysłu. Bo jak to? To ja nie? Ja nie jestem w stanie? Ja tego nie zrobię? My nie mamy składać deklaracji, przysiąg i innych rzeczy. Bóg nie potrzebuje tego. Jezus wręcz ostrzegał, żebyśmy tego nie robili. Ale mówi, żeby być wiernym w małym. Aby umacniać serce łaską. Aby nie tworzyć nowych przepisów, nowych zasad, nowych reguł, na których za rogiem i tak zaraz się wyłożymy. Ale mówi, żeby przyjść dzisiaj do Niego i odpocząć, o czym Gabriel mówił ostatnio. Odpocząć, że łaska, która jest zbawienna dla wszystkich ludzi, dostępna jest dla nas w Jezusie Chrystusie. Przyjęcie łaski jest właściwym fundamentem. Łaska jest zgorszeniem dla umysłu człowieka. Ale co czytamy i siostra też dzisiaj czytała w liście do Koryntian, jeśli jesteśmy myśli Chrystusowej, jeśli myślimy w sposób Boży, jeśli zaczynamy myśleć w sposób Chrystusowy, a nie ludzki, to łaska będzie źródłem naszego życia i paliwem dla tego życia. Będzie źródłem dziękczynienia na każdy dzień. Może czasem będzie zachwianie w życiu człowieka, ale źródło jest niewyczerpalne. Ono się nie wyczerpuje. Bóg nie po to nas w swojej łasce zbawił, aby nas nie doprowadzić do dnia zbawienia. Ona jest na każdy dzień. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, który mówi o odpocznieniu w głównej mierze, ale o tym obiecał Gabriel dokończyć innym razem, czytamy w 14 i 15 wersecie. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, albo doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Czasem rozmawiamy z kimś i ktoś mówi, wiesz, ale ty nie znasz mojej sytuacji. Moja sytuacja jest wyjątkowa. Być może ja nie znam sytuacji, być może nie byłem w niej i mogę tylko współczuć po ludzku, ale wiem, że Bóg zna tą sytuację. Bóg zna twoją sytuację. I On nie po to umarł na krzyżu za ciebie, aby ta sytuacja cię zgnębiła w tym życiu, ale dał dostęp do tronu łaski, aby w każdej chwili móc do Niego przyjść i czerpać z Jego siły, czerpać z Jego odpocznienia, czerpać z Jego pocieszenia, czerpać z Jego dobroci, czerpać z Jego mocy, czerpać z Jego miłości. Kiedy apostoł Piotr pisał swój list do tych, którzy byli naprawdę prześladowani, to pisał w 1 Piotra 19:20. Apostoł pisze tak: kto bowiem posłuszny sumieniu, oświeconemu przez Boga, napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. Bo cóż to za zaszczyt, kiedy się cierpi z powodu własnych grzechów? Ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga. O tych cierpieniach mówił oczywiście ze względu na wiarę. Ludzie, którzy zaufali Chrystusowi, którzy porzucili swój stary sposób myślenia i postępowania, zaczęli być prześladowani, zabijani w tamtych czasach. W naszej rzeczywistości tutaj, trójmiejskiej, że tak powiem, największym problemem staje się to, że u brata na grupie były słone przekąski zamiast słodkich. Albo że dwa przystanki tramwajem zamiast jednego, albo że było trochę za ciepło, trochę za zimno, trochę za głośno, trochę za cicho. I mnie to doprowadza do tego, że oblewam się wstydem, kiedy czytam tego typu wersety. I nie mam śmiałości narzekać na nic, bo żyjemy naprawdę w wyśmienitych warunkach. I on mówi, że jeżeli przez Boga, przez ten, który jest posłuszny w sumieniu, oświeconym przez Boga, napotyka trudności i cierpień niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. Ponieważ ten człowiek upewniony jest tylko w tym, że wybrał właściwie, że jest po stronie Boga, Bóg jest po jego stronie. I ci, którzy go oskarżają, znieważają i prześladują, robią to właśnie z tego względu. On mówi, nie trać wiary. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza właśnie a propos tego, że Piotr powiedział, że tutaj pójdzie i tak dalej. Powiedział, Piotrze, diabeł błagał, żebym tu wyprosił, abym was przesiał jak pszenicę, aby on was przesiał jak pszenicę, lecz ja błagałem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. A kiedy się nawrócisz, to umocnisz braci. I apostoł Piotr tutaj po latach, zrozumiawszy tą prawdę, mówi, nie traćcie, to jest łaska od Pana. Wiary nie traćcie, będą was prześladowania spotykać, będą was spotykać nieprzyjemności, ale łaska jest wystarczająca i jest to łaska u Pana, że cierpicie z tego samego powodu, z którego cierpiał Chrystus. W liście do Hebrajczyków 2:10 jest powiedziane o Jezusie, że zakosztował śmierci z łaski Boga za nas wszystkich. Nie potrafię jeszcze ogarnąć tego wersetu. Ale jest napisane, że Jego śmierć była z łaski Boga za nas wszystkich. W jakim miejscu stawia to nas do korzystania z tego, co Bóg ma dla nas na każdy dzień. Apostoł Piotr potem rozwija te myśli wszystkie i w 5:10 pisze tak, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. On sam niech panuje na wieki. On nie mówi o tym, że to cierpienie było sensem życia, ale mówi sensem, do którego was Bóg powołał was do wiecznej chwały. Bez względu na to, co dzisiaj przechodzisz, czy to są prześladowania, czy to są cierpienia, czy to są zmagania jakiekolwiek, on powiedział, twoim powołaniem jest wieczna chwała. A łaski wystarczy ci na każdy dzień twojego życia. Na każdy. Jeśli myślimy, że już wyczerpaliśmy zasoby łaski, to jest zwykła niewiara. Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie po to Bóg nas powołał, żeby nas zostawić w tych problemach. Nie po to nas usprawiedliwił, żebyśmy sami się oskarżali. Nie po to nas przeprowadza, abyśmy stali w ciemnej dolinie. Mówi, idź tą ciemną doliną. Idź, wyjdziesz z niej, bo dosyć masz mojej łaski. Dosyć masz mojej łaski. Korzystajmy z tej łaski, wzrastając w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, jaki jest w każdych okolicznościach naszego życia. Zatytułowałem sobie takie trzy wątki pod znanym wszystkim w Polsce skrótem, ale dzisiaj go zmienimy. PKO. Po pierwsze, przyjmij tą łaskę i zrozum, jak wielka ona jest. Przyjmij ją z wdzięcznością, rozumiejąc, że ten poniósł koronę cierniową i krzyż zamiast nas. Po drugie, to co przed chwilą mówiliśmy, korzystaj z niej w każdych okolicznościach, nie mając nawet cienia wątpliwości, czy ona jest dla ciebie dostępna. Korzystaj z niej. Radując się w Bogu, swym Zbawcy, korzystaj z tej łaski. A o, to obdarzaj. Bo jeśli korzystamy z tej łaski i mówimy, jestem uratowany, a teraz już tylko hamak i lemoniada, to nic nie zrozumieliśmy jeszcze. On mówi, obdarzaj tą łaską, bo w tym będzie poznany i uwielbiony Bóg. W liście do Efezjan w 3 rozdziale czytamy takie słowa, jak rozumiał to apostoł Paweł. 3 rozdział od 8 do 11. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz te zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga. Zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. On mówi mnie, najmniejszemu z apostołów. Dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Czy nam została dana ta łaska? Jakkolwiek najmniejszy się czujesz, została dana ci dokładnie ta sama łaska i dostęp do tej samej wiary, aby ogłaszać temu światu, że w Chrystusie jest zbawienie. I kiedy zaczynasz ogłaszać temu światu, że w Chrystusie jest zbawienie, to Bóg zaczyna poświadczać to znakami i cudami, a największym z tych cudów jest to, że nowy człowiek rodzi się na nowo do życia. Ten, który był umarły, ożył. W Dziejach Apostolskich mamy mnóstwo takich historii. Jedną z nich jest ta, kiedy w Antiochii głoszono słowo i wysłali tam potem z Jerozolimy Barnabę. I Słowo Boże mówi nam, że on ujrzał łaskę. On przyszedł do Antiochii i zobaczył łaskę Boga, bo zobaczył ludzi, którzy pokutowali i nawrócili się. Zobaczył łaskę. Jednym z naszych największych przywilejów na tej ziemi jest oglądanie łaski, która pracuje w drugim człowieku. Jest obdarowywanie właśnie drugiego człowieka tą łaską, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie tylko łaskawością, przychylnością naszą, ale tą łaską, którą Bóg nas obdarował. Mieliśmy ją wziąć, nauczyć się z niej korzystać w każdych okolicznościach naszego życia i dać ją dalej, aby zbawieni byli następni ludzie. On ujrzał łaskę. I czasem myśli się o tym, że są dwie skrajności. Albo uczynki i wtedy mówisz, nie, ty nie rozumiesz łaski. Albo z kolei nic nie robienie, bo jest taka łaska, że ja nic nie muszę robić. Więc chciałbym odnieść się do tego tematu też. I czytamy o nim w Koryntian 15:10. Są to słowa napisane przez tego, dzięki któremu powstało 2/3 Nowego Testamentu, więc narobił się. 1 Koryntian 15:10, apostoł Paweł pisze tak. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Pracowałem, lecz nie ja, tylko łaska Boża, która jest ze mną. Kto z was dzisiaj przyjechał tutaj jakimś autem? Auto przyjechało, czy ty przyjechałeś? Można też powiedzieć, że przyjechałeś, jeśli nie użyłeś auta? Ale możesz powiedzieć, że auto przyjechało, jeśli ciebie tam w środku nie było? Ono było środkiem do tego, że my tutaj przyjechaliśmy. Że mogliśmy wykonać coś, co byłoby niemożliwe. Moglibyśmy przyjść, ale nie moglibyśmy przyjechać. On mówi, łaska, którą wziąłem od Boga, ona mnie wręcz rozsadzała na boki, żeby przekazać ją komuś. Więc pracowałem, ale nie w swoim trudzie i znoju, nie o własnych siłach, nie dlatego, żeby na coś zapracować, ale mówi, tak się zachwyciłem tą łaską, którą Bóg mnie zbawił, mnie, takiego grzesznika, że natychmiast postanowiłem innym grzesznikom to zanieść. Łaska pracowała ze mną. I jeśli chcemy coś robić z Bogiem, chcemy być ambasadorami Królestwa Bożego na tej ziemi, to jeśli nie weźmiemy łaski, to będziemy trwali w zmęczeniu, w uczynkach i innych rzeczach, bo wtedy nie będzie łaska Boża i ja pracowaliśmy, tylko ja pracowałem. Ja już wiem, Jezus mnie zbawił, a teraz wiem, co robić i zacznę to robić. Ale na jednym baku paliwa nie pojedziesz za daleko. On mówi, że ta łaska jest dostępna do tego, żebyś ciągle się nią karmił w komorze modlitwy, ciągle umacniał serce łaską. Nie przepisami, nie pokarmami, nie innymi rzeczami, ale umacniał serce łaską. Nie wiadomościami z telewizji, żebyś się umacniał, nie umacniał się przez inne rzeczy, bo jeśli my na temat łaski Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie dostępna na każdy dzień, rozmyślamy w tygodniu mniej więcej tyle, jak pod tytułem co bym zjadł na obiad, to nie będzie tego w ogóle. Jeśli rozumiemy, jak wielkie było to dzieło, jak wielka jest dostępność Boga dla nas i dostępność tej łaski, to będziemy o niej rozmyślać, karmić się nią, umacniać serce i z tego przemienionego serca będzie dopiero wypływało coś, co będzie obfitowało w łaskę dla innych ludzi. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówił o tym, żeby miarą pełną, utrzęsioną dawać i hojnie. Mówił tam oczywiście o pieniądzach, ale ja odnoszę to do tej samej zasady, którą jest łaska. Obdarza innych hojnie łaską, miarą pełną, utrzęsioną. Siej obficie, abyś obficie zbierał. Gabriel słusznie mówił tydzień temu, że są ludzie w obecności, których odpoczywasz. I są ludzie, od których czujesz, że bije łaska dla twojego życia. Bo to łaska jest zdolnością do przemiany życia, a nie prawo, które mówi ci, co masz robić. Więc każdy z nas musi w swoje serce wejrzeć i zastanowić się, czy przyjąłem łaskę i stałem się człowiekiem prawa, czy przyjąłem łaskę, trwam w niej i okazuję ją. Bo przyjąwszy łaskę, ja wiem, jak Bóg mnie kocha. I teraz ja ci powiem, co masz robić. Czy nie wpadamy w tą pułapkę? Każdy z nas kiedyś wpadł, ale dojrzałość polega na tym, że każdy z nas uchybia raz na jakiś czas w pewnych rzeczach. Ale dojrzałość rodzi się z tego, że podejmujemy decyzję, uczymy się coś z danej sytuacji i zmieniamy ją. I to jest proces, który prowadzi nas do dojrzałości. Wpadanie ciągle w te same miejsce donikąd nas nie prowadzi. Ja wierzę, że każdy z nas, kto czyta Nowy Testament po raz kolejny, 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 z modlitwą i z pragnieniem poznania Boga, a nie z poczucia obowiązku, że muszę, bo jestem w kościele, bo jeżeli muszę, to nie rozumiem łaski. Ale jeżeli pragnę poznać, być zbudowany i napełniony, być wolnym człowiekiem, absolutnie, coraz bardziej doskonale wolnym, to będę co chwilę, czytając Ewangelię, widział pewne postawy. Wiecie, jak ja czytałem pierwszy raz Ewangelię, to zachwyciłem się, mówię, Pan Jezus jest po prostu wow, jest niesamowity. Ale ci ludzie, to potem mówię, ale ci faryzeusze, to już najgorsze dziady. ci saduceusze, ci uczeni w piśmie, co oni w ogóle wyczyniają? Potem czytam drugi raz Ewangelię i nagle widzę, że jestem w tłumie, stoję. Coś Pan Jezus mówi, a ja nie za bardzo rozumiem, co On chyba mówi, bo to nie działa w moim życiu. A potem czytam trzeci raz Ewangelię i mówię, Boże, jestem faryzeuszem. I myślę, że każdy z nas na pewien sposób przeżywa te wszystkie rzeczy na nowo, że wydaje mu się, że już uchwycił, a potem czyta, patrzy na swoje życie i mówi, o, ja głosiłem prawo w tym tygodniu. Ja byłem faryzeuszem, zrobiłem coś na pokaz. Ja byłem saduceuszem, pragnę władzy. Ja byłem w tłumie, nic nie rozumiem. Ale dzisiaj jestem uczniem i łaska Boża jest nade mną, abym się z tego uczył, korzystał z niej i wzrastał duchowo. Duch Święty nie pokazuje nam tych postaw w naszym życiu po to, żeby nas oskarżać, ale po to, żebyśmy je porzucili, bo Duch Święty, świat przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, ale świętych przekonuje o majestacie i chwale Bożej i o łasce dostępnej na każdy dzień. Jest duchem uświęcenia, więc popycha świętych do tego, żeby stawali się świętymi, coraz bardziej i głębiej rozumieli swoje powołanie. I do tego właśnie została dana nam łaska, aby nas prowadzić przez czas naszego pielgrzymowania tutaj. Mamy nie sądzić z pozoru. Mamy nie łapać się na ciągłych pułapkach, ale usługiwać darem łaski. Biblia uczy nas, że jeden drugiemu może usłużyć darem łaski, który dostał od Pana. To jest jakaś zdolność. To jest jakaś cecha wspaniała. To jest dar łaski, który może usłużyć drugiemu człowiekowi. Paweł mówił, że chciałby udzielić drugiemu człowiekowi daru łaski. Chciałby podzielić się i nauczyć nawet człowieka czegoś, czego Bóg nauczył jego. Mowa jest o darach łaski i o tym, żeby hojnie dzielić się też finansami. Apostoł Paweł nawet przywołuje w liście do Koryntian, kiedy robili zbiórkę, mówi o tym, że Pan Jezus się ogołocił i stał się biedny, abyśmy my byli ubogaceni. Ta łaska musi obejmować każdy aspekt naszego życia. Nie ma mniej świętych rzeczy i bardziej. I nie ma takiego miejsca, do której nie możemy wpuścić Bożej łaski i zrozumieć, że ona jest fundamentem do tego, żeby coś zmieniło się w naszym życiu. Jeszcze tylko jeden fragment. Pierwszy list Piotra, 5. Od 5 do 6. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Nie ma takiej opcji, żebyś w postawie pychy ty zrozumiał głębiej łaskę, żebyś ją otrzymał i w niej chodził. On pysznym się przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, by was wywyższył w swoim czasie. Nie myśl o tym, że uniżasz się przed człowiekiem tylko, ale uniżasz się przed Bogiem w tej postawie, do której nauczył nas Jezus i On okaże łaskę w tej sytuacji. Łaskę jako zdolność do poprowadzenia czegoś. Łaskę jako zdolność do przejścia przez sytuację, łaskę do tego, aby odbyć trudną rozmowę, łaskę do tego, aby z miejsca, w którym kręcimy się w kółko przez 5 lat, mogło coś się zmienić, ponieważ Bóg może zmienić wszystko, kiedy poddamy się Jego prowadzeniu. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, żeby uważać, żeby nikt nie odpadł od łaski. W 12 rozdziale. Uważajcie, żeby nikt nie odpadł od łaski, żeby nie pojawił się w nim jakiś korzeń goryczy, a żeby przez niego nie upadło wielu. Uważajcie na to, żeby ktoś z waszych braci i sami na siebie uważajcie, żeby nie pojawił się tam korzeń goryczy, żebyś nie odpadł od tego miejsca łaski, dziękczynienia i chwalenia Boga, odpocznienia w nim i obdarywania innych łaską. To jest jak taki probierz. Jeśli pojawia się tutaj gorycz, to Bóg mówi już za daleko, wracaj, wyznaj to, przyjmij łaskę i okaż tym, wobec których ta gorycz dotyczyła. A może to ty potrzebujesz najwięcej łaski ze strony innych ludzi. I na zakończenie mam 2 wersety. Jeden z listu do Efezjan, który już jakiś czas temu czytaliśmy, ale zachwyca cały czas. Efezjan 1 od 3 do 6. Apostoł Paweł pisze, niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. We wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba obdarzył nas w Chrystusie. Tą łaską obdarzył nas, abyśmy zrozumieli, że wszelkim duchowym dobrodziejstwem nieba możemy żyć tu i teraz. Będąc obywatelami nieba, żyjąc na ziemi, chodząc po niej, możemy tym żyć. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. Kiedy zaczynasz rozmyślać nad dziełem Pana Jezusa, nad zbawieniem, nad tą największą łaską, poznania osobiście Boga, stania się Jego dzieckiem, to zaczynasz oddawać Bogu chwałę za to. Ta łaska jest tak potężna, że ona godna jest chwały. Godzien chwały jest ten, który obdarza nas taką łaską. Mamy żyć dla chwały tej łaski. Łaska to więcej niż myślimy. Ona nas nie zostawiła pod krzyżem, ale trwa, wciąż świeża i nowa, głęboka i zachwycająca. Jest taka sprzeczna z rozumem, bo rozum mówi, już mam, już coś uchwyciłem, już Panie Jezu wiem, już dam radę. Ale ona jest daleko więcej ponad to, co my potrzebujemy. Ona wykracza poza to, czego my potrzebowaliśmy. My potrzebowaliśmy w swoim życiu, według naszego mniemania, uwolnienia od ciężaru naszych win, żeby nam było lekko i przyjemnie. Ale Bóg w swej łasce, hojny, nie tylko darował nam grzechy, ale nas usynowił. Nie tylko nas zbawił, ale przeznaczył nas do życia wiecznego. Nie tylko nas oczyścił, ale nas wyposażył w Ducha Świętego. Ta łaska jest zawsze daleko przekraczająca ludzki rozum, ponieważ ona pochodzi od Boga i my możemy wciąż na nowo i na nowo się nią zachwycać. Potrzebujemy słuchać jej na nowo, słuchać o niej na nowo. I jak pisze apostoł Piotr w pierwszym liście, to już naprawdę ostatni werset. Pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, 10-13. Mówiliśmy o tym niedawno, ale to słowo jest absolutnie niesamowite. Tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Jeśli są w twoim życiu cierpienia, to wiedz, że Bóg przeprowadzi cię dzięki swojej łasce do momentu, kiedy ujrzysz Jego chwałę w pełni. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Sami aniołowie. Jak wielkie jest to zbawienie, jak wielka jest to łaska. Że czytałeś kiedyś i myślałeś o pierwszych ludziach, którzy upadli i sprowadzili przekleństwo na ziemię. I myślałeś, że nie ma ratunku. Ale oto Król Chwały przyszedł i dał założyć sobie cierniową koronę, którą spletli mu ludzie, abyś ty był uczestnikiem tej łaski, abym ja był uczestnikiem tej łaski, abym mógł radować się w Bogu, mym Zbawcy. I w 13 wersecie apostoł pisze, dlatego uporządkujcie swe myśli, jako ludzie trzeźwi, całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. uporządkujcie swe myśli. To w przekładzie literackim, ja kocham przekład dosłowny, tam jest napisane, przepaszcie biodra swojego umysłu. Apostoł Paweł pisze, przepaszcie biodra swojego umysłu, biodra, które są podstawą człowieka. On mówi, niech wasz umysł nie lata gdzieś na boki. Niech to nie będzie kawałek umysłu poświęconego Bogu, ale przepaszcie biodra waszego umysłu i całą nadzieję złóżcie w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie trochę w łasce, trochę w sobie. Nie trochę w łasce, trochę w prawie. Nie trochę w łasce, nie trochę w swoich doświadczeniach, nie trochę w Bogu, a trochę w ludziach, ale całą nadzieję, jako ludzie trzeźwo myślący, kim jest Chrystus, złóżcie w tej łasce. Czego życzę sobie i nam wszystkim z całego serca, abyśmy byli ludźmi łaski, korzystającymi z niej na co dzień, radującymi się nią na co dzień i obdarzającymi innych na co dzień. A wtedy wierzę, że poznanie Boga, Jezusa Chrystusa będzie nam bliższe, będzie intymniejsze. A wtedy też pomnoży się łaska. Amen. Kochani, przygotowaliśmy pieśń, która mówi, że właśnie dzięki łasce stoimy tutaj. Że potrzebujemy słyszeć Boży głos na nowo i na świeżo i głębiej. Chcemy zaśpiewać tą pieśń, a potem pomodlić się wspólnie. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tak cudownym Bogiem. Dziękujemy Ci, że rzeczy, które nam się nie śniły i nie śnią się ani filozofom tego świata, ani mędrcom tego świata, Ty objawiłeś nam w swojej łasce przez Ducha Świętego. Przez Chrystusa Jezusa mamy poznanie Bożej mądrości, prawdziwego życia, które ma obfitować w nas, Panie, dla uwielbienia chwały Twojej łaski. Wywyższam Cię za to, że Ty nie tylko dałeś się poznać jako Bóg, ale jesteś Ojcem naszym prawdziwie. Że Ty dajesz się poznać z dnia na dzień głębiej i głębiej, że ta relacja jest relacją wieczną. Że możemy przychodzić do tronu Twojej łaski w każdy czas. Nie ma takiego czasu, w którym nie moglibyśmy przyjść. I nie ma takiej sprawy, w której Ty, Jezu, nie byłbyś doświadczony z wyjątkiem grzechu. Więc we wszystkim możesz współczuć nam, bo takiego mamy arcykapłana. Przez wszystko możesz nas przeprowadzić. Aż do dnia, Panie Jezu, kiedy ujrzymy Cię w pełni chwały. Wywyższamy Cię za to, że ta łaska się nie kończy. Że ta łaska jest świeża i nowa. I że dzięki niej możemy stać tutaj dzisiaj. I stać już na wieki przed Tobą. I radować się Tobą. Proszę Cię, abyś Ty, Duchu Święty, sam umacniał nas w tym. Abyśmy byli trzeźwi w myśleniu. Nie w myśleniu świata, ale w Bożym myśleniu. Abyśmy byli prawdziwie myśli Chrystusowej. I całą swą nadzieję i całe życie złożyli w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Alleluja. Powstajmy, kochani, aby zaśpiewać to.
Święty.